Audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani dr Małgorzata Niestępska, prezes Elektrociepłowni Ciechanów. Dzień dobry, pani prezes. Witam serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy KRDP.
Ja wiem, że spółki ciepłownicze to czekają na srogą zimę, tak? Żeby zarobić, no bo to jest ciepło, jest towarem. No ale tu mamy teraz ciepełko, prawda, przed świętami. W ogóle nic nie przypomina zimy. Pewnie ciepłownicy nie cieszą się z takiej pogody.
My akurat mamy ten komfort, że nie tylko ciepłem żyjemy, tylko i wytwarzamy energię elektryczną, więc aż tak nam to nie dokucza. Abym powiedziała, że akurat sprzedaż tegoroczna jest wyższa. Całkiem sporo od sprzedaży na przykład z ostatnich 3 lat. To jest efekt po prostu przyłączania nowych obiektów, nowych budynków do naszej sieci, czyli można powiedzieć rozwoju miasta jednocześnie. Także my nie narzekamy. Dla nas my nie oczekujemy bardzo srogiej zimy, bo dla nas takie minus 5 to jest chyba najbardziej komfortowe, czyli do minus 5 gdzieś tam sytuacja. Oczywiście jakby była zima śnieżna, bym powiedziała, to by było po prostu ładniej, jaśniej. Wszyscy by mieli takie na pewno lepsze samopoczucie, szczególnie przed świętami i te wszystkie iluminacje by wtedy ładniej wyglądały i tak spektakularnie, więc bardziej jakby tu od tej strony, tak, takiej świątecznej. Natomiast jeżeli chodzi o biznesową stronę, to my radzimy sobie całkiem dobrze. Oczywiście jakby było może trochę chłodniej w sensie zimy takiej tam gdzieś koło zera do tych minus 5, stabilnej, no to też byśmy byli zadowoleni.
Pani prezes, doszło do awarii w ubiegłym tygodniu w Ciechanowie. Czy to była poważna awaria, czy też raczej taka techniczna?
To była taka awaria lokalna na dosyć małej średnicy. Natomiast no, my oczywiście musimy usuwać i takie awarie, żeby nie występowały jakieś ryzyka większych wycieków. Natomiast nie została przerwana dostawa. Dzięki też temu, że mamy właśnie to źródło kogeneracyjne w okolicy Mosiru, byliśmy w stanie podtrzymać dostawy ciepła w tamtym rejonie. Właśnie dzięki też temu, że jest ta temperatura wyższa, więc w zasadzie nasi odbiorcy nie odczuli jakichś dyskomfortu z tego powodu. Po prostu były troszeczkę niższe parametry dostarczane. Natomiast to jest kwestia właśnie, znaczy to tylko nam potwierdza tego typu sytuacje, że czasami nawet taka niewielka sprawa, ale związana z możliwościami zasilania określonych obszarów miasta i odcięcia określonych obszarów miasta potwierdza nam ten kierunek budowy kolejnych źródeł na mieście, czyli takich rozproszonych, które to mamy w planie, bo to nam potwierdza, że mamy to bezpieczeństwo zachowania ciągłości dostaw o wiele, wiele większe. Także myślę,
czyli inwestycja w praktyce się sprawdziła, tak, można powiedzieć.
Tak, i latem generalnie właśnie w zasadzie cała ciepłowodoużytkowa tutaj w tym rejonie bloków w zasadzie do centrum jest właśnie produkowana z tamtej instalacji. Natomiast no zimą na pewno nam to służy do podtrzymania, a te, które planujemy w lokalizacji Augustiańska i Opinogórska, to pozwolą nam w zasadzie cokolwiek by się nie działo wtedy gdzieś na sieci, nawet tych większych średnic, to zapewnić tutaj dostawy już wtedy alternatywne w każdą stronę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o nasze miasto.
Pani prezes, koniec roku sprzyja podsumowaniom. Sprawa elektrociepłowni Ciechanów, sprawozdanie z działalności było przedmiotem ostatnich obrad sesji Rady Miasta. Jaki to był rok dla spółki? My oczywiście na bieżąco mówimy o inwestycjach, ale chciałabym, żeby pani prezes tutaj okiem właśnie osoby zarządzającej tak znaczącą spółką dla miasta podsumowała ten rok.
No to był bardzo dobry rok, podobnie jak 2024. Można powiedzieć, że właśnie odcinamy kupony od tych inwestycji, które zostały wykonane i dzięki temu, że jednak ta druga nasza działalność pozwala nam na wygenerowanie dodatkowych przychodów, ale też generuje oszczędności dla miasta, dla obiektów, które czerpią z tej naszej energii elektrycznej lokalnie wytwarzanej, więc jest to taka, można powiedzieć, szersza perspektywa oszczędności i finansowych i szersza perspektywa takiej korzyści właśnie z tego lokalnego wytwarzania energii, poczucia bezpieczeństwa, to rzeczywiście to nam się fajnie sprawdza i w tą stronę chcemy zmierzać, czyli kolejne też inwestycje będą związane ze zwiększeniem mocy właśnie w kolejnych latach wytwarzania energii elektrycznej. To, co robimy, jest tego dowodem, czyli no, w tym roku powstała farma fotowoltaiczna, czyli źródło energii elektrycznej już nawet nie niskoemisyjne, ale zeroemisyjne. I to jest pierwsza farma taka fotowoltaiczna miejska, można powiedzieć, zlokalizowana na terenie naszej spółki, także ona do pracy wejdzie nam już w pełni w przyszłym roku, no i pozwoli też mniej tego paliwa na wytwarzanie energii elektrycznej zużywać, wtedy, kiedy oczywiście będziemy mieli warunki ku temu zewnętrzne, tak, czyli pogodowe, czyli będziemy mieli słońce. Z drugiej strony zapewniamy też, jeżeli chodzi o ciepło, rozwój tych źródeł odnawialnych i w tym roku kończymy budowę drugiego kotła na biomasę. W tej chwili trwają już rozruchy, czyli ciepło jest już wytwarzane z tego drugiego kotła, aczkolwiek to jest jeszcze ta faza testów, uruchomień. Ta faza potrwa gdzieś do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, natomiast no, już jakby tą inwestycję w ramach takich, można powiedzieć, formalno-prawnych, czyli oddania do użytkowania planujemy do tego roku. No, znaczy do końca tego roku, czyli do końca grudnia. I to chyba takie największe. Natomiast poza tym robiliśmy te również modernizacje istotne na sieci ciepłowniczej. I to jest projekt digitalizacji. Wszystkie te projekty i budowy, jeżeli chodzi o źródła ciepła, czyli kocioł na biomasę. Projekt digitalizacji, który jest projektem wieloletnim i my co roku realizujemy kolejne zadania, a on jest przewidziany do realizacji do 2029 roku. One są realizowane w oparciu o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, częściowo z dotacji, częściowo z pożyczek. Jakby tak mniej więcej te proporcje są gdzieś tam około 40% dotacji do 60% środków tych zwrotnych i środków oczywiście własnych w zakresie VAT-u. Tak to jest finansowo zbudowane. No i jakby konsekwentnie to realizujemy, te nasze założenia, naszą strategię. Nasza strategia też jest dostępna na naszej stronie do roku 2030. I to, co zamierzamy jeszcze jakby w tym roku dokończyć właśnie w ramach tego, czego dotyczyło to sprawozdanie, aczkolwiek sprawozdanie, które omawialiśmy, dotyczyło de facto roku poprzedniego, 24. Ale to są inwestycje, które mają jakąś ciągłość, czyli to są projekty takie wieloletnie. Natomiast oczywiście mamy w planie kolejne realizacje, bo czekają jakby w blokach startowych nasze inwestycje.
Czyli taki proces ciągły, jak słyszę, w elektrociepłowni. Mimo że, jak pani powiedziała, już można powoli kupony odcinać od tego, co państwo wykonaliście, to jednak coś trzeba ciągle uzupełniać.
Tak, bo my musimy się dostosować do prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii, ale i dyrektyw, tutaj dyrektywy RED, EPBD, ETS-owej, czyli tutaj jesteśmy, można powiedzieć, obwarowani wieloma wyzwaniami właśnie z zakresu prawa, do których musimy się dostosować, jeżeli chodzi o standardy emisyjne po roku 2030. I my to robimy oczywiście sukcesywnie, bo nie da się przecież przebudować, wybudować nowej elektrociepłowni nawet w kilka lat, biorąc pod uwagę, jakie to jest potężne nakłady ogólnie mówiąc. Więc to jest rozłożone jako pewien realny w zakresie i finansowym, i rzeczowym plan, no i realizujemy go konsekwentnie. A to, co nas jeszcze czeka, to właśnie ograniczenie tych mocy węglowych, tak? Ja akurat też miałam takie ostatnio pytanie, czy my jeszcze wytwarzamy ciepło z węgla. Tak, w tej chwili około 40% jeszcze w tym roku pochodziło z węgla, ale już w następnym, dzięki budowie tego kotła na biomasę, już 20%, czyli zmniejszamy to sukcesywnie. Natomiast do 2030 roku musimy tutaj ten nasz profil jeszcze zminimalizować co do zużycia właśnie węgla do w zasadzie, to już nawet nie chodzi o roczny jego udział procentowy, ale właśnie godziny pracy tych kotłów węglowych nie będą mogły przekraczać 1000 godzin rocznie. My musimy to wszystko jeszcze tak pouzupełniać na poszczególnych poziomach temperatur, żeby po prostu mieć te źródła alternatywne, no ale chcemy też rozwijać tą naszą działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, żeby możliwość zasilania tutaj lokalnie tych obiektów, które możemy instytucjonalnie, żeby te możliwości po prostu mieć nieco większe.
Pani doktor, a czy uda się wyeliminować węgiel w 100%, czy raczej państwo nie zamierzacie, bo troszeczkę tego zabezpieczenia na jakieś takie awaryjne, trudne chwile by się przydało?
Czy my nie zamierzamy likwidować tutaj kotłów węglowych?
Aha, rozumiem, czyli jednak
tak
będzie.
Tak jak mówię, do 1000 godzin będą mogły pracować co najmniej do 2050 roku, bo w tej chwili takie są założenia, że ta zeroemisyjne systemy ciepłownicze, gdzie my też jesteśmy tutaj ujęci właśnie w ramach dyrektywy ETS, to jest ten przełom 2045-2050, więc naprawdę jest to długa jeszcze perspektywa. Natomiast my już w takiej perspektywie musimy planować inwestycje. To znaczy, to nie jest tak, że my sobie planujemy inwestycje na plus 5 lat, tak? Tylko to, co my planujemy w strategii, i do tego musimy się administracyjnie zobowiązać. Co więcej, jeżeli chodzi o plan inwestycyjny, to jest perspektywa dla nas 2050. Taka bardzo dokładna, do której już w sensie my jesteśmy, te nasze realizacja tych inwestycji, do których się zobowiązaliśmy, jest po prostu egzekwowana od nas administracyjnie, a po roku 2000, czyli jakby to jest taki plan już zaakceptowany na poziomie oczywiście tutaj prezydenta miasta, ale poza tym i URE, i taka instytucja jak COBIZE, która nas rozlicza z emisji również, i to jest jakby już takie, powinno być zrealizowane na poziomie pewności 99%. Natomiast powiedzmy, że po 2030 te inwestycje, które planujemy jako koncepcję do realizacji, mają większą tolerancję jakby w zakresie ich i czasowej realizacji, i zakresowo, ale my już musimy je przesyłać. Znaczy do COBIZE tak naprawdę musimy do 2050 przedstawić właśnie ten plan neutralności klimatycznej, gdzie musimy te inwestycje założyć, które będą zmierzały do tej zeroemisyjności.
Pojęcie ETS przeraża przeciętnego słuchacza. Czy uda nam się krótko, pani prezes, wyjaśnić, czym jest ETS i tak naprawdę, bo to jest teraz taki straszak.
Tak,
w jaki sposób nas dotyczy?
Znaczy akurat tutaj, ja tak powiem z perspektywy właśnie elektrociepłowni. My jesteśmy już objęci ETS-em 2, 1, przepraszam, ETS-em 1, tak? Dwójka to dopiero ma wejść. To, co się jakby te ceny, ten poziom cen, który jest, no to trzeba uwzględnić, że to, co jest z elektrociepłowni, zawiera w sobie już ten koszt ETS-u 1. Z czym to się wiąże? No to się wiązało z tymi sukcesywnymi wzrostami, tak, które gdzieś tam w ostatnich latach były, ale powiedzmy sobie szczerze, w obszarze innym, energii elektrycznej, gazu, też te wzrosty były, tak, więc tutaj nie ma aż takiego jakiegoś radykalnego między nami zróżnicowania. Natomiast my właśnie już to odczuliśmy, będąc w ETS-ie 1, że musimy realizować przedsięwzięcia właśnie inwestycyjne, które pozwolą nam ograniczyć te wydatki, bo rzeczywiście w tym roku, można powiedzieć, który był apogeum ilości uprawnień, które musieliśmy kupić i ich kosztów, to było ponad 20 milionów złotych, gdzie w tej chwili za rok ubiegły, no to jest w granicach 7 milionów, tak? Więc to są takie różnice, no ale oczywiście tutaj wchodzą nakłady znowu, czyli amortyzacja z środków trwałych, tak? To jakby nie jest tak, że to się niweluje. No w długiej perspektywie efekt jest taki, że nie jesteśmy narażeni na ekspozycję wzrostu tych cen uprawnień, a sytuacja jest taka, że jeszcze na przykład w tym roku, w pierwszej połowie kupowaliśmy uprawnienia za powiedzmy 68-69 euro, w tej chwili są po 82-83. Były też dwa lata temu ten okres był, kiedy one sięgały 100 euro. Więc to są potężne różnice i to są różnice naprawdę w milionach, to obciążenie rzeczywiście jest duże. Ale można powiedzieć, tą historię jakby się naszą przeanalizowało, no to ten wpływ ETS-u, czyli tego, że my musimy kupić uprawnienia do emisji, to są prawa majątkowe, czyli na giełdzie musimy kupić po określonej cenie tyle uprawnień, czyli można powiedzieć takich wirtualnych papierów, które ilością odpowiadają wyemitowanym CO2, tak? Czyli to, co emitujemy ze spalania dwutlenku węgla, ze spalania węgla w naszej instalacji, która jest objęta tym ETS-em, no to jest właśnie ten koszt ETS-u. Natomiast w tej chwili nie jesteśmy objęci ETS-em, jeżeli chodzi o te rozproszone źródła energii, czyli kogeneracje gazowe na przykład, nie jesteśmy objęci ETS-em. One są wyłączone z ETS-u i tak samo kotły na biomasę. Stąd to sukcesywne ograniczenie tych mocy też przynosi nam właśnie tą stabilizację cen ciepła.
To jest znacząca różnica, 20 milionów na 7, tak, to jest ogromna różnica.
No tylko, że w międzyczasie dużo się zmieniło, tak, bo powiedzmy sobie szczerze, jakby ten wzrost poszczególnych cen nośników energii, który nastąpił w 2022 roku w efekcie inwazji na Ukrainę, on w tej chwili nadal nie jest na takim poziomie, jakim był w roku 2020-2021. No to tak jakby ta inflacja, która była, to my jej już nie cofniemy, tak? No bo
i sytuacja się też nie zmieniła.
Poziom cen, do którego wzrosły wszystkie nośniki, tak, ale też nasze wynagrodzenia, powiedzmy sobie szczerze, on już osiągnął ten poziom i on nie spadnie, tak? Bo inflacja w tej chwili 2% nawet, tak, czy 3%, oznacza, że ceny wzrastają, ale z dynamiką 3, tam, prawda, procent. Ale to nie jest to, że jak one już w przeciągu kilku ostatnich lat wzrosły o te 50%, to nie znaczy, że one jakby nagle spadną, tak, o te, nie wiem, ileś procent, tak, tylko po prostu wzrost jest wolniejszy. Więc to, że ja cały czas mówię, że nasza cena ciepła generalnie się nie zmienia, bo w ostatnim czasie była ta jedna redukcja 8%, ale generalnie jakby mamy ją stabilną i w perspektywie przyszłego roku absolutnie tutaj na pewno nie mam tu żadnych, znaczy my już mamy plan finansowy, także nie zamierzamy tutaj i nie przewidujemy żadnych wzrostów, wręcz przeciwnie, spadki, ale to też nasze ceny zależą w tej chwili od wskaźników, które już publikuje URE, tak, czyli kalkuluje, publikuje URE, więc my jesteśmy niejako zależni w dużej mierze od tego, jakie te wskaźniki opublikuje URE dla kogeneracji i takie przyjmujemy w związku z tym jakby no zarówno teraz, jak i po pierwszym kwartale będziemy jakby oczekiwać tej reakcji, ale tak prognozuję, że będą obniżki. Na ile? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale na pewno mogę zapewnić w następnych latach, że nasza cena będzie stabilna. Więc jeżeli mamy inflację 3% tak do góry, no to można powiedzieć, że u nas tej inflacji nie będzie, tak?
Dobre wiadomości, proszę państwa. Pani prezes, chciałabym troszeczkę o kulisach porozmawiać. Jak się montuje taki kocioł na biomasę? Mam wrażenie, że to jest naprawdę potężna inwestycja. Tak. Pierwszy zamontowany, teraz właśnie drugi już rozruch.
Ponad 30 milionów.
Jak to się odbywa w ogóle? Jak się sprowadza do Ciechanowa taki kocioł?
Sprowadza się go akurat ten ostatni, był w częściach, także był, składał się, jeżeli chodzi o te główne komponenty kotła, Znaczy, czyli osobno ruszt, osobno tutaj sam wymiennik, więc on był spawany w dwóch częściach i były one złączone już tutaj na miejscu. No ale mamy też elementy takie jak elektrofiltr. To jest też no, dosyć gabarytowo duże urządzenie. Często na naszych zdjęciach można tutaj zobaczyć, bo akurat ten elektrofiltr od elektrociepłowni na biomasę jest taki, ładnie wychodzi na zdjęciach, można powiedzieć, tak? Więc można sobie tutaj zobaczyć te gabaryty w porównaniu do wielkości człowieka. I faktycznie są to przedsięwzięcia takie skomplikowane technologicznie. Tutaj też bardzo dużą rolę gra AKPIA, czyli automatyka, tak, w każdym jakby tutaj etapie tego procesu. Okablowanie potem, tak, izolacja tych instalacji, no same, i muszę powiedzieć, że akurat, jeżeli chodzi o ten kocioł, który teraz stawialiśmy, no to była niezła tutaj ekwilibrystyka, jeżeli chodzi o rurowanie, czyli tej dużej średnicy, na przykład jeżeli chodzi o ten układ spalinowy, dostosowania tutaj wszystkich instalacji, bo rzeczywiście mało miejsca ma wykonawca do upakowania tego wszystkiego, bo kocioł jest w istniejącym obiekcie. On zajął miejsce jednego z kotłów węglowych, parowych, tak, który został zlikwidowany, zdemontowany i w jego miejsce niejako został ten postawiony, no ale tutaj jest dosyć dużo więcej tych instalacji wokół kotłowych. Mamy też ekonomizer mokry, ekonomizer suchy, więc maksymalizujemy też odzysk ciepła ze spalin, więc ta sprawność tego urządzenia jest znakomicie różna od tej sprawności, którą mamy na tych, powiedzmy, kotłach konwencjonalnych. No i jest to wyzwanie, ale mamy naprawdę dobrych w tej chwili wykonawców, jeżeli chodzi o właśnie tą część kotłową, doświadczonych, którzy naprawdę dużo takich inwestycji, nawet czasami dosyć spektakularnych na terenie Polski wykonują, więc mamy do niego zaufanie.
Czyli są specjaliści w tej
dziedzinie. Tak, tak, także tutaj mamy to szczęście, że przecież to jest oczywiście kwestia przetargu, ale mieliśmy to szczęście, że rzeczywiście nam się trafił dobry wykonawca, tak, jeżeli chodzi o ten kocioł na biomasę, by nam się zawsze tacy trafiali. Zresztą większość naszych inwestycji jednak to szczęście nam dopisuje, tak, jeżeli chodzi. Dlatego one są też realizowane w tym czasie, który planowaliśmy, tak. Natomiast jeżeli chodzi o te sieciowe inwestycje, to jest projekt digitalizacji, który to obejmuje i wymianę liczników i tutaj tego, powiedzmy, oprzyrządowania węzłów też w zakresie właśnie pomiarów, automatyki i monitoringu, po to, żeby można było w pełni i w przyszłości nimi sterować zdalnie, tak jak to robimy już aktualnie, ale jednak ta automatyka nam się dosyć szybko, w cudzysłowie, starzeje. Na przykład w tej chwili właśnie to, co dla nas było bardzo pilne, przechodziliśmy z sieci 3G, 2G, gdzie niektóre jeszcze nasze były, jeżeli chodzi o tą łączność urządzenia, no to w tej chwili mamy wszystkie 5G, co było dla nas ważne, no bo też tak myślę, że niektórzy się mogą zetknąć z tym problemem, że nagle te sieci są wyłączane. 3G, 2G to będą sieci już sukcesywnie wyłączane na terenie Ciechanowa, pewnie gdzieś tam do końca naszych informacji, jeżeli chodzi właśnie o Orange Play. To jest gdzieś tam koniec chyba tego roku planowane, bo tak sukcesywnie to się dzieje. A mamy jeszcze rzeczywiście bardzo duże przedsięwzięcia dotyczące właśnie modernizacji sieci w zakresie digitalizacji komór ciepłowniczych w przyszłym roku, więc się trochę będzie działo rzeczywiście na mieście w okresie lata. No i tu od razu no, muszę zapowiedzieć, że no, będą jakieś przerwy, bo to będzie na tych dużych średnicach. Będziemy się starać, żeby jak najkrócej trwały, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, no, ale to też są inwestycje na wiele, wiele lat takiego bezpieczeństwa i doposażenia właśnie, jeżeli chodzi o automatykę i wymianę też armatury, tak, jeżeli chodzi o zawory, przepustnice.
Czyli permanentna taka praca ciągła, jedno się zużywa. używa, drugie państwo instalujecie, no,
to jest normalne,
nowoczesne rozwiązania.
Tak jak wszędzie w domu i samochód też jeździmy na przeglądy, prawda, zużywają nam się części łatwo zużywalne, musimy też parę rzeczy wymienić, no ale co jakiś czas cały samochód wymieniamy, no to można powiedzieć, że na tej zasadzie też tak samo każde urządzenie wytwarzające ciepłą energię elektryczną, tudzież przesyłające tę energię, no musi być po prostu wymienione. Natomiast my też mamy dwa projekty duże w tej chwili złożone w programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej jako wnioski o ich finansowanie. Jeden to jest duży projekt właśnie o kogenerację, o której wspominałam, czyli Augustyńsko-Pinogórska, takie uzupełnienie właśnie tych źródeł rozproszonych i to planujemy, prawdopodobnie już zaczniemy w przyszłym roku część tego projektu realizować, natomiast jeżeli chodzi o te dwie lokalizacje, to liczymy, że to będzie gdzieś 27-28 do jakby z zakończeniem 29 te realizacje. Mamy też projekt, który no, liczymy, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie już rozstrzygnięty i podpisana umowa z Narodowym Funduszem na tak zwany, to jest program Fenix, który obejmuje modernizację sieci ciepłowniczych, też w nieco innym zakresie niż digitalizacja, ale też budowę magazynu ciepła, czyli takiego zbiornika ciepła, który nam też pozwoli już na współpracę z, jeżeli chcielibyśmy wykorzystać właśnie farmę fotowoltaiczną, chociażby wtedy, kiedy to będzie miało sens właśnie i zagospodarowanie tej energii na ciepło w jakichś okresach. Będzie na pewno ten magazyn ciepła współpracował z naszymi kogeneracjami, tą na tysiąclecia, gdzie jeszcze wymieniamy taką, tą pierwszą kogenerację z 2018 roku. To właśnie gdzieś w przyszłym roku będziemy planować. Więc mamy tutaj cały czas ten plan inwestycyjny domknięty, ale on przede wszystkim ma na celu to, żeby zapewnić niezawodność, żeby cena była stabilna i żeby spełniać wszystkie wymagania dotyczące tych standardów, o których mówiłam, emisyjności, do których my jesteśmy zobowiązani i zapewnić kontynuację działania spółki i funkcjonowania spółki, czyli zapewnienie dostaw ciepła i energii elektrycznej dla odbiorców obu tych energii tutaj na terenie miasta.
Pani prezes, czy rozwój budownictwa w rejonie Opinogórskiej to jest dobra wiadomość dla elektrociepłowni? No bo jednak tych budynków państwo przyłączacie, konkretnych, prawda, nawet całych takich zestawów budynków.
Znaczy w tym roku przyłączyliśmy, było 15 przyłączeń różnych budynków i obiektów istniejących i obiektów nowych. Oczywiście cieszy nas też to, że był taki moment, że pomimo przyłączeń nie zauważaliśmy jakiegoś wzrostu sprzedaży, a to oznaczało, że ludzie się przeprowadzają, ale być może z okolic Aleksandrówki przeprowadzają się do tych nowych budynków, tak? Natomiast nie zauważyliśmy niejako przyrostu mieszkańców miasta, tak? No bo to się przekłada na ciepłowodę użytkową, tak można powiedzieć wprost. Natomiast w tej chwili to zauważamy, czyli w naszej opinii wzrasta realna ilość mieszkańców miasta właśnie w ramach tej budowy nowych budynków. No i też no, my się już przygotowujemy też właśnie, też te inwestycje trzeba zauważyć, że też są po to, bo nam się zwiększa jednak ilość odbiorców też, gdzie musimy przewidywać właśnie ewentualnie albo zwiększenie zapotrzebowania mocy, albo zwiększenie zapotrzebowania w sensie zużycia ciepła, bo same plany związane z jednostką wojskową, tak, czyli tutaj przyjdzie do nas według planów w następnych latach ładnych kilka tysięcy nowych mieszkańców, tak, gdzie no wiadomo, że ta infrastruktura musi być do tego dostosowana i to też czynimy, czyli uwzględniając te potrzeby, które mamy aktualnie, ale i patrząc na ten rozwój w zakresie wielkości miasta co do ilości mieszkańców, no to my musimy też jakby inwestować w zabezpieczenie tych mocy, które pozwolą zasilić wszystkie te nowe obiekty. W tym roku też podłączaliśmy dwa budynki TBS-u, w przyszłym roku SIM jest planowany, tak? Więc rzeczywiście tutaj, ale są i nowe tereny wyznaczone. My się już przygotowujemy tutaj do terenów, które są przewidziane w planie zagospodarowania tutaj okolice Mławskiej. Też się przygotowujemy tutaj do ewentualnie dostosowania i rozbudowy naszej sieci dla tych obszarów właśnie tej zabudowy, która jest aktualnie planowana, można powiedzieć, w tej nowej strefie.
Bardzo inwestycyjnie się zrobiło w naszej rozmowie, ale na koniec, pani prezes, chciałabym zapytać taką ciekawostkę, bo ja pamiętam, jak był pierwszy kocioł instalowany, to pani mówiła, że będzie zapach lasu się rozprzestrzeniał w okolicy. Jest, tak?
A no, tak. No, na pewno jak się do nas tutaj od strony właśnie instalacji tej z Remki, to oczywiście w zależności od tego, jak wiatr wieje, tak, jeżeli chodzi o akurat budynek administracyjny, ale tak, oczywiście, że jest zapach lasu. No, tym głównym, można powiedzieć, teraz paliwem jest zrębka leśna, potem jest węgiel, potem jest gaz, a za chwilę będzie tak, że będzie zrębka, gaz i węgiel na końcu tego całego naszego stosu włączania mocy poszczególnych z różnych paliw, więc to jak najbardziej, tak. Poza tym u nas generalnie mamy las, tak? U nas jak ktoś przyjdzie do nas, mieliśmy teraz mikołajki dla dzieci, no to z okien, witryn w zasadzie naszej sali konferencyjnej jest właśnie las, tak? Także my generalnie jesteśmy taką bardzo zieloną spółką otoczoną lasem i na której terenie jest dosyć dużo drzew, lasu i sadzimy też drzewa, bo może o tym wspomnę, rzeczywiście tych nasadzeń będzie w przyszłym roku też sporo, które będziemy realizować, więc się też angażujemy w różnego rodzaju aktywności i też te aktywności z dziećmi, z młodzieżą w ramach i lekcji ciepła i współpracy z Torusem, no bo ich doposażyliśmy w te stanowiska dla, powiedzmy, młodych zainteresowanych elektrotechniką, którzy mogą budować obwody elektryczne i także cieszymy się też z tego, że będziemy mieli takich nieobawiających się przedmiotów ścisłych kolejne pokolenia. Tak.
No jest dużo młodych ludzi, którzy interesują się tak zwanymi naukami ścisłymi. Przed nami tutaj w studiu radiowym leży piękny kalendarz wydany przez Elektrociepłownię Ciechanów, którego ilustracjami są prace konkursowe dzieci. Jest tu dobra wiadomość dla naszych słuchaczy. Pani prezes obiecała, że zostaną przekazane takie kalendarze do rozdania naszym słuchaczom w konkursach, a więc niebawem państwo spodziewajcie się naprawdę tego prezentu świątecznego. Dzieciaki zdolne są, prawda?
Tak, i bardzo chętnie biorą udział w tym konkursie. Zresztą my zawsze zapraszamy potem do Elektrociepłowni. Jest rozdanie nagród, jest zabawa zawsze właśnie i przy udziale zawsze nas tu wspomaga Torus. Potem właśnie tym efektem jest coroczna edycja kalendarza, który dosyć dużą, muszę powiedzieć, popularnością się cieszy wśród naszych takich zaprzyjaźnionych firm, instytucji i dosyć szybko nam się rozchodzi. A to są właśnie takie fajne prace, bardzo takie plastyczne, kolorowe dzieci i taki może nietypowy właśnie, jeżeli chodzi o ścianę. U mnie w gabinecie od lat wisi właśnie co roku ten kalendarz, który składa się z prac dzieci i nawiązuje do naszego tutaj funkcjonowania, jeżeli chodzi o wytwarzanie ciepła, energii.
Będzie także cieszył oczy moich kolegów i koleżanek w naszej redakcji. Pani prezes, bardzo dziękuję. Myślę, że ta wiadomość, że Ciechanów ma stabilne ceny ciepła, jest tutaj niezwykle ważna. Pani doktor Małgorzata Niestemska, prezes Elektrociepłowni Ciechanów, była dzisiaj moim i państwa gościem i podsumowała ten rok, poprzednie oczywiście lata inwestycyjne, ale też zapowiedziała inwestycje na rok przyszły. Serdecznie dziękuję za to podsumowanie roku.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.